Siostry bracia, wczoraj wieczór jeszcze przez telefon rozmawiałem o wraku człowieka, który ma prawie 30 lat i zdołał osiągnąć taki stan. Oczywiście chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie, bunt nastolatki, agnostycyzm nie interesują mnie. Wasze sprawy, do kościoła na mszę przyjdę, owszem, jak jest msza za babcię, bo zmarła, a gdzieś tam sentyment jeszcze z dzieciństwa pozostał. A poza tym bunt i takie życie, jakiego chce świat, w wielkim mieście, w Krakowie. Zmienianie kolejnych życiowych partnerów i nagle wrak człowieka. Wybierze się do psychologa, może lepiej do psychiatry, a przy okazji jeszcze, jeśli psychiatra będzie mądry, to do egzorcysty ją pośle. Wrak człowieka, który jeszcze nie ma 30 lat, chodzi do pracy regularnie, wszystko wygląda dobrze, tylko nie da się tak funkcjonować, nie da się tak żyć. Powiedziałem jako ksiądz, to może dobrze się składa, że takie wyznanie składa komuś właśnie na 2 dni przed popielcem. Zaczynamy w kościele czas nawrócenia i pokuty. Ale to nie są takie łatwe rzeczy. To się tak nie da wejść pod rękę kapłana i przyjąć popiół na głowę, kiedy się ma ze sobą okres kilkunastu lat życia, bo to już tak się złożyło, kilkunastu lat życia takiego buntu. Dzisiaj mówię o tym dlatego, że dzisiaj Słowo Boże wychodzi naprzeciw całej tej sytuacji i mówi, że to nie ma tak, że się jest jałowym duchowo, że się jest agnostykiem religijnie. Że dzisiaj nam Pan Bóg przez świętego Jakuba mówi albo blisko Chrystusa, albo blisko demona. I nie przedstawia nam jakichś innych możliwości. To oczywiście wszystko może być gdzieś tam pozasłaniane, przykryte jakimiś kotarami, wrzucone jakieś miękkie poduchy. Tutaj faktycznie to słowo cudzołożnicy tak wybrzmiewa z tego tekstu, bo apostoł pyta, w czyim jesteście łożu? Czy jesteście blisko Chrystusa i spoczywacie na Jego piersi, czy jesteście tymi, którzy przebywają w wielkim łożu świata i tam zaznają różnych właśnie miękkości, rozkoszy, czego się tam jeszcze da? Tak pyta apostoł. I nie przedstawia jakiejś innej możliwości. Można żyć w Bieszczadach i leżeć na dębowym łóżku, które się tam ociosało siekierą, ale tak naprawdę albo się jest blisko Chrystusa, albo demona. I ma to swoje potem konsekwencje, ma to swoje skutki. Także w modlitwie, bo do tego jakby dochodzi dzisiaj apostoł, kiedy wymienia te wszystkie elementy, co to w nas walczy, kto jest źródłem tej walki, tych rządz, tego, o co człowiek potrafi także prosić Pana Boga, tu o taką pomyłkę bardzo łatwą, że można się modlić przed Panem Bogiem, stając z takimi rzeczami, że potem jak człowiek na to popatrzy, to powie, no to wstyd. Ja o to Boga prosiłem. Jest w tym Bożym Słowie zachęta do tego, żeby prosić o to, co naprawdę istotne, o to, co wielkie, nie tak, jak uczy świat. Nie tak, jak nam podpowiada to, co jest jakąś wielką siłą egoizmu w nas, którą musimy pokonać, nie? Siłą miłości do Boga, do bliźniego, do siebie. Oczyśćcie ręce, uświęćcie serca, nie bądźcie chwiejni. Jak człowiek uzna własną słabość, to potrafi zyskać wywyższenie przez to, że Pan Bóg mu pomoże. Tak naprawdę przechodzimy, siostry bracia, od tej pierwszej lekcji do psalmu, który znowu oczywiście w obrazach z przyrody wziętej mówi o tym, co nas nieustannie dopada. Ktoś, kto się pierwszy raz modlił przed Panem Bogiem tymi słowami, mówi, chciałbym mieć skrzydła, żeby uciec od wichru i nawałnicy. W mieście widzę niezgodę, złość i ucisk. Ileż tego widzimy, jak te psalmy powinny się stać w tych naszych modlitwach obok pacierza naszymi modlitwami. Jak one nas mogą nauczyć odpowiednich wersetów, które winniśmy szczerze wypowiadać przed Panem Bogiem, bo ciągle jest tego mnóstwo, bo te słowa są stale świeże, ciągle nazywają nowe zjawiska. Nowe, dla nas nowe, a tak naprawdę starożytne, zawsze obecne przy człowieku. I wreszcie dochodzimy, siostry i bracia, do tego, że Pan Jezus nam dzisiaj mówi, to jest możliwe, bycie ze mną w drodze, wybranie się w drogę wiary. No, oni jakoś fizycznie słyszeli, co im Pan Jezus mówi. Natomiast ponieważ nie pojmowali tych słów, to zaczęli się sprzeczać między sobą, kto z nich jest największy. To należy sobie wyobrazić taki orszak Kościoła, nie? Idzie taki tłum uczniów Zbawiciela. Zbawiciel tam codziennie mówi, Ewangelia jest czytana, Słowo Boże jest proklamowane. A oni między sobą tam o tych swoich sprawach. I to jest karta Ewangelii. Dzisiaj nas Pan Jezus zaprasza właśnie na tą kartę. Zaprasza nas, żebyśmy sobie wyobrazili taką rozprawę z Nim w Kafarnaum. No o czym to dyskutowaliście? Nie? Wczoraj wieczór, dzisiaj rano, przedwczoraj w południe, przy niedzielnym obiedzie. Czy to się da tak łatwo przestawić? Nie? Żeby to, nawet co z Bożego Słowa dla nas jest niezrozumiałe, było właśnie może dlatego, że niezrozumiałe, przedmiotem jakichś pytań, przedmiotem jakiejś refleksji, jakiejś debaty. Teraz nas przymuszają z różnych stron do tych różnych debat politycznych. Czy nieistotniejsze jednak od tego wszystkiego jest debata o znaczeniu naszej wiary, relacji z Chrystusem i tego, jak On widzi życie ludzkie. To jest słowo, które Pan Bóg daje dzisiaj Kościołowi, całemu Kościołowi, w Polsce Kościołowi, nam tutaj zgromadzonym. Żebyśmy przed tym Wielkim Postem jeszcze coś podjęli w naszej refleksji i postanowienie, które uczynimy, uczynili mądrym, takim, który wynika z sugestii Jezusa, żeby On faktycznie był tym Bogiem, na którego mogę zrzucić wszelkie troski. Także te wichry, nawałnice, podstępy, niezgodę, złości, uciski, które były moim autorstwem i które mnie dopadły, żebym to wszystko mógł zrzucić na Pana, licząc wtedy, że On mnie podtrzyma, że On nie dopuści, bym się zachwiał.